Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo to audycja, w której mówimy o zapomnianych wydarzeniach, nieznanych faktach i ważnych rocznicach. Dziś wspomnienia byłego żołnierza AK. Omówimy też najnowszą publikację Instytutu Pamięci Narodowej. To książka pod tytułem Władza a Kościoły i Związki Wyznaniowe na Środkowym Nadodrzu w latach 80. Kapitan Antoni Skrendo, partyzant, żołnierz AK, walczący z pseudonimem Lis, w 1944 roku aresztowany przez NKWD, zesłany na Sybir do Polski, do Zielonej Góry, wrócił w 1955 roku po 10 latach katorżniczej pracy. Tak kilka tygodni temu wspominał swoje losy.
Wstąpiłem do partyzantki, mając do AK, miałem 17 lat. Nie chcieli mnie przyjąć. Ja upadłem się, że nie pójdę do domu, będę tu koło was stał, bo mnie nie przyjecie. Przyjmijcie, przyjęli mnie. Wystali nas, nie tylko mnie jednego, ale kilku na ćwiczenia, na szkolenia i po miesiącu dostaliśmy przydział do 4. batalionu 2. kompanii, gdzie nas był dowódcą pan Zajączkowski z pseudonim Rafner. Walczyliśmy cały czas, gro naszej walki, prawie w zasadzie, to było z partyzancką radziecką. Ich zadaniem było zlikwidować Armię Krajową. My odwrotnie walczyliśmy, żeby ich zlikwidować. Było, zawsze byliśmy górą, tylko w jednym czasie, to było 8 maja 1944 roku, szliśmy na Honczary, tam był sztab partyzantki radzieckiej. No i wstąpiliśmy do Olchówki na odpoczynek. Nas tym olchówcy okrążyli. Zaczęli strzelać, 18 osób młodych chłopaków zginęło. Z dowódcą kompanii, pseudonim Lotnik, był trochę ciemny z Londynu, został rzucony na podochronie. W połowie czerwca 1944 roku przyszedł w kartonie rozkaz Ostra Brama. Celem było przejęcie Wilna przed uczeniem wojsk radzieckich. Niestety my się opóźnili o parę dni. Front przeszliśmy spokojnie, nawet było takie powitanie koleżeńskie z żołnierzami radzieckimi. Potem nam kazano do wiosny tam zakwaterować. Na drugi dzień przyjechał pułkownik wojskowy. My go przyjęliśmy z honorami wojskowymi. Jeszcze nas tam było ponad 200 osób, bo częściowo to już do domu odeszło. I ten pułkownik zaproponował, że będzie stworzona dywizja Wojska Polskiego pod dowództwem generała Wilka. Gdzieś tam na lotnisku przy Wilnie będzie koncentracja tych sił polskich. No i rzeczywiście na drugi dzień my raniutko staliśmy, bo wymaszerowaliśmy w kierunku tego lotniska, gdzie to miała być koncentracja. Niestety po drodze dowiedzieliśmy się, że już polskie oddziały są rozbrajane przez Sowietów. Do tego jeszcze nad naszymi głowami letali kukuruźniki. Widocznie ustalali, gdzie jaka kompania jest. My ukryliśmy się w lesie, była narada dowódców i podjęto decyzję, kto ma gdzie wrócić, niech wraca. A reszta może zostać i będziemy chcieli przejść przez Puszczę Rodnicką w kierunku Warszawy. Niestety z tego nic nie wyszło. Rosjanie puszczę obstawili. Podjęliśmy decyzję pójść na ten punkt zbiorczy, oddać broń, no i do niewoli. No po drodze dowódca kompanii, drużyny znaczy. Mówi, idziemy, no to bo nas tam posadzą. I odłączyliśmy od tej całej kolumny, która szła na Wilno, na tą koncentrację, znaczy poddać się. Przez tydzień czasu szliśmy w kierunku Niemna, gdzie już oficerowie razem z Kolinkiewiczem i innymi dowódcami była już nad Niemnem. Mieliśmy punkt kontaktowy, tam się zameldowaliśmy, no i nam poradzono przejść na lewą stronę Niemna, a ci wszyscy byli na prawej stronie. No i tak też stało, że w lipcu całe to dowództwo naszego pułku pod Surkątami zostali okrążeni, wszyscy ich zdemordowali. Powstał tam cmentarzek malutki, która miejscowość publiczna tym się opiekuje. Natomiast my po lewej stronie jeszcze do października ukrywaliśmy się z bronią. Niestety przyszedł październik, nas okrężono, trzech padło. Reszta została ujęta. Doniesiono Rutkę do więzienia, gdzie trwało śledztwo przez 3 miesiące. W marcu wojenny trybunał wszystkim dał po 10 lat, a dowódca drużyny Aleksander Czyleko dostał karę śmierci i śmierć wyrok został wykonany. Po śledztwie nas przywieźli do piwnicy, do więziennej. Był sąd wojenny Trybunału Wojskowego. Wszyscy dostali po 10 lat, a Aleksander Czyleko dostał karę śmierci. I potem nas zadowolono na pociągi do Orszy. W Orszy siedzieliśmy do końca wojny. 11 maja 1945 roku zadowolono nas na Bytięce wagony na Daleki Wschód, do Zatoki Lachotka, tam na okręt pod pokład. 7 dni podróży na Kolymę. Na Kolymie nas przywitał generał Mikiszow, szef Kolymy, który do nas z samochodu życzył powodzenia, pracy, wydajności, ojczyzna wykławione, tarczowe i tak dalej. Na końcu powiedział mój, do Boga wysoko, to stare daleko. Ja dzisiaj jestem tu Bogiem, carem i wojskim naczelnikiem. I wasze byt zależy ode mnie. Będziecie dobrze pracowali, przeżyjecie. No natychmiast w tym samym dniu nas załadowali na samochody takie typu tir i w głąb Kolymy, 1000 kilometrów Indigirka. Tam dopiero doszło się piekło. Stali pluczki, plukali piasek lotonośny. My musieliśmy na ten piasek pluczki dziennie przywieźć 4 kubiki ziemi, która była tam wieczna zmarznina. Tam po prostu nie szło tego wyskrobać. Ale jeszcze był warunek jeden. Jeżeli na koniec zmiany te złoto zdejmie się z tej pluczki, będzie powyżej 7 gram nalepka, no to wszystko w porządku jest. Tam była mordercza praca. Ludzie ginęli z trudnej, ciężkiej pracy, głodu, niewyspanych nocy. Do tego choroby lagernicze, kurze ślepota, choroby inne. To jeszcze do tego sadyzm NKWD. Traktowali nas jak bydło jakieś, dosłownie. Nawet koń więzienny był, tam dwóch koni miał 10-godzinny dzień pracy, ale 2 godziny na karmienie i odpoczynku. A my nie mieliśmy żadnego odpoczynku i pracowaliśmy 12 godzin dziennie. Ludzie umierali idąc do pracy i z pracy. Głód nas tam gnębił. Karmili niesamowicie słabo. I w końcu przepracowałem tam rok czasu, ważyłem 44 kilo. Jedwie chodziłem. Przyszło takie pismo, że ja jestem więźniem małoletnim, bo ja podałem sobie 26, 28 rok życia. No i zabrali mnie do samochód i przywieźli pod Magadan z powrotem 1000 kilometrów. Tam ośrodek był wzorcowy, bo czasem delegacje zagraniczne przejeżdżali sprawdzać, jak więzienie żyją w Związku Radzieckim. Właśnie tam ich przywozili. Baraki były wymalowane, elegancko, jak koszar wojskowy, była przychodnia lekarska, był szpital, nawet był teatr w tym obozie. Po 7 dniach kwarantanny poszłem do przychodni, lekarze zbadali, połączyli gistrofię, wycieńczenie, ważyłem 44 kilo. Sanitariusz już przyszedł pod rękę, zapowiedział do szpitala, położyli tam do szpitala, leżałem 2 tygodnie. Po 2 tygodnie trochę poprawiłem się, zrobili ze mnie sanitariusza i trochę tam pracowałem 8 miesięcy. Następnym rokiem już byłem w normie, do tego jeszcze miałem te prawa jako więzień młodocianny. Załadowali znowu 14-40 więźniów. Najstarszy musiał mieć 30 lat i znowu w głąb Kolymy, do Jagodnowej. Tam dali nam konie jutrzne z sprzętem górniczym, garki, wszystkie te inne sprawy. Przez taką górę przeszliśmy i tam było złoto kopane w sposób chałupniczy. Bardzo bogata żyła. Brygady ośmiosobowe, kamieniami gorącymi żaliśmy tą zmarzlinę i tak dalej, aż do złota. Tam każda brygada dziennie wydobywała po 20-30 deko złota. To było bardzo dużo. Tam przebyłem tylko do jesieni. Jesienią przyszedł rozkaz, żeby mnie odstawić do obozu politycznego. To było na 32 kilometrze od Jagodnej kopalnia Strzelka. W tej Strzelce to był obóz polityczny, cały ogrożony podwójnym dlotem drucianym, jeszcze w środku z językami połączony. Na każdym narożniku obozu był bociane gniazdo i tam stali żołnierze z karabinami. Wszystkim nam numery na plecy Ja miałem 836 na szapce i na spodniach. Chodziliśmy do pracy pod ścisłym konwojem. Każdy dzień wypowiadali nas piątkami, dowódca konwoju zawsze miał taką reprymendę, że kto zrobi krok w prawo czy w lewo, będzie zastrzelony bez uprzedzenia. I tak nas spędzano do pracy. 2 kilometry była fabryka przerobu skał kwarcowych. Tam właśnie było złoto. I tam pracowałem 4 lata. Dyscyplina była niesamowita. Ale żeby podjąć tą wydajność, zaczęli nam płacić pieniążki za robotę. Dostawał każdy pełną wypłatę, reszta szła na konto jego. Do tego jeszcze prowadzili tak zwane zachęty wydajności, że każdy dzień pracy dostawał pół dnia zmniejszenia wyroku. I tak ja sobie zmniejszyłem o 2 lata. W 52 roku mnie wezwano do NKWD, już jako wolnego człowieka. I tam powiedziano, że zostaje zsyłkę na Kulimie na czas nieograniczony. I że będę musiał co 2 tygodnie meldować w NKWD, że jestem obecny w tej miejscowości. Przepracowałem tam 3 lata na zsyłce. Padał mnie tam dyrektor tej zakładu sprzętu górniczego, była bardzo fajna babka. Zawołała mnie do siebie i mój słuchaj chłopie, jak będziesz dobrze pracować, dam cię pod naukę do dobrego specjalisty. Patrz, co on robi, ucz się. I rzeczywiście ja to wykorzystałem i miałem z tego tyle, że zostałem elektrykiem. Po 3 latach dowiedziałem się, że mogę do domu przyjechać. Musiałem udowodnić. Już miałem z Zielonej Góry od swojej mamy i siostry listy. Pokazałem, z koperty były pieczątki z Polski i kazali mnie w ciągu 24 godziny rozliczyć się i do Magadanu. Przyjechałem do Magadanu, tam NKWD nas przywitało. Kto się żenił, musiał się z sobą żonę wziąć. Na okręt i znowu z powrotem tą samą drogą do buchty Nachodki. Z buchty do Chowarowska to było 2 dni przed świętami rewolucji październikowej. Wszystko to NKWD załatwiało. Zaprosili nas na defiladę, przywołał marszałek Malinowski. Po defiladzie kazano nam jeszcze przyjść na takie zabawy w kasynie wojskowym. To wszystko NKWD robiło. Na drugi dzień zadawali nas pociąg i do Zielonej Góry, czyli do Polski. Jechaliśmy 1,5 miesiąca. Na każdej stacji dziennie dawali nam obiady gorące. Śniadanie i kolację musieliśmy w własnym zakresie. 5 grudnia 1955 roku byłem już w Polsce. Dali nam bilet. Ja byłem już 5 grudnia o godzinie 10.30 na dworcu zielonogórskim. Tam poprosiłem kolejarza, bo sam nie mogłem tego wszystkiego zanieść. Powiedziałem, że jestem z Kolymy, on z miłą chęcią mnie to pomógł. I szliśmy aleją Stalina, gdzie tylko pojawiła się jedna żarówka na całej ulicy. I tak o godzinie 23 byłem na ulicy Ogrodowej po numer 3, gdzie moja siostra Lodzia mieszkała. Na drugi dzień jej synek Mietek zaprowadził mnie na Krzywustego 10, gdzie mieszkała moja mama. No i tak jestem w Polsce do dzisiaj.
Wspominał kapitan Antoni Skrendo. W 1944 roku partyzant, żołnierz AK, aresztowany przez NKWD, zesłany na Sybir do Zielonej Góry, wrócił w 1955 roku po 10 latach katorżniczej pracy. A już za kilka minut w audycji kolejny temat.
byś jak dziewczyna w tańcu na zabawie. Lecz oni idą w noc jak w bagno i na końcu zamiast się kochać z sobą, kochają w Warszawie. Ej, gołąbeczki, bo to jednak widać przecież. Banda ogarnia sytuację oka rzutem. Na kluczej coś się dzieje, tędy nie przejdziemy. Plan numer dwa znaczy ciśniemy jednak skrótem. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Bawić nurkujemy w mrok. Jutro znikniemy może tak jak znikł popioła w nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. To co sobotę ściągała z miasta anzymonów i łobuzów. Dzisiaj to już wspomnienie, ale dzień się przyda, bo czasy są najgorsze i noc jakby płytka. Zamiast kieliszków wina pobrzonkuje chleba i głucho milczą te granaty w czterech zbitkach. Macie zapałki? No bo Basia jednak pali. Siedzą skuleni z drogocennym papierosem. Za chwilę znowu bezszelestnie pod wróżami w kierunku czegoś, co w przeszłości było mostem. Idziemy w noc. Idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się bawić, nurkujemy w mrok. Jutro zamkniemy morze tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać serce mocno ciągnie nas warszawską noc. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc.
W drugiej części audycji mówić będziemy o najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. To kolejny tom historii Kościoła na ziemi lubuskiej. W publikacji można znaleźć referaty m.in. o roli gorzowskiej i zielonogórskiej Solidarności w stosunkach państwo-kościół na początku lat 80. Inwigilacji SB stosowanej wobec biskupa Wilhelma Pluty, organizowanej przez Gorzowski Kościół Pomocy rodzinom internowanych w stanie wojennym, czy fenomenie pielgrzymki klenickiej z 1984 roku. Już za chwilę o tej publikacji porozmawiam z doktorem Rafałem Reczkiem, dyrektorem poznańskiego oddziału IPN.
Historie pisane na nowo.
Władze a Kościół na Środkowym Nadodrzu w latach 80. Kolejna publikacja IPN-u dotycząca tej tematyki i Środkowego Nadodrza. Kolejna, czyli chyba najlepszy dowód na to, że wciąż było sporo tematów do udokumentowania.
Tak, ponieważ historia tych ziem to wyjątkowa historia, wyjątkowi ludzie, wyjątkowy czas. Musimy pamiętać, że po roku 45 tereny te w dużym stopniu zostają włączane w tereny najpierw Rzeczypospolitej, a potem po zmianie konstytucji nazwy PRL-u. Kościół odgrywa na tych terenach szczególną rolę legitymizującą polskość tych ziem. To jest taki paradoks, bo cały okres PRL-u to polityka zwalczania Kościoła katolickiego przez władze komunistyczne, permanentna, planowana. Tak samo działo się również na tym terenie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wówczas gorzowskiej, a władze też starały się mimo tego wszystkiego wykorzystywać ten Kościół do tego, by on legitymizował polskość tych ziem. I o tym opowiadamy podczas kolejnych konferencji, które miały miejsce. i staramy się, by ten materialny ślad został przedstawiony w postaci publikacji. Ta, o której pan redaktor mówi, to już jest czwarta, ponieważ pierwsza dotyczyła lat 1945-1956, druga lata 1956-70, czyli okres rządów Gomułki, trzecia to lata 70. rządy Gierka i czwarta to omawiany okres Wojciecha Jaruzelskiego.
Lata 80., czyli przede wszystkim stan wojenny, to okres w historii Kościoła bardzo szczególny.
Stan wojenny to mroczna karta naszej najnowszej historii, kiedy po okresie karnawału, Solidarności, tego społecznego entuzjazmu, który przewijał się przez nasz kraj, władza komunistyczna, nie godząc się z tym, co się dzieje, postanowiła złamać tą radość społeczną, złamać ten kręgosłup wolności po raz kolejny w sposób brutalny, wprowadzając stan wojenny na terytorium PRL-u i Kościół, który cały czas był tym, który stał przy społeczeństwie, był tym punktem odniesienia wolności, swobód demokratycznych, tego wszystkiego, co ucieleśniała wolność jednostki, jeszcze bardziej angażuje się w pomoc, bo przecież powstają komitety pomocy represjonowanych, biskupi, komitet charytatywny. To wszystko dzieje się również na terenie, o którym mówimy, to Kościół Zielonogórsko-Gorzowski pięknie zdaje egzamin, pomagając społeczeństwu, pomagając represjonowanych, będąc przy ludziach. Każdego dnia Kościół był tym punktem odniesienia i miejscem, do którego ludzie mogli się zwrócić z prośbą o pomoc, wsparcie.
W domyśle mówimy o Kościele katolickim, choć pełny tytuł książki to Władza a Kościoły i Związki Wyznaniowe, czyli nie tylko Kościół katolicki.
Staraliśmy się w tym cyklu publikacji pokazać tą różnorodność, to powiązanie. Z czego to wynikało? Wynikało to z mozaiki wyznaniowej w Polsce. Ona w dominującym stopniu jest podporządkowana, zdeterminowana stosunkiem wyznawców religii rzymskokatolickiej w stosunku do innych, ale jest to istotne, by również inne religie i związki wyznaniowe pokazać i prezentować, ponieważ te kościoły były w dużym stopniu wykorzystywane przez władze komunistyczne do tego, by przeciwstawiać je Kościołowi katolickiemu. Wykorzystywano je szczególnie w okresach dużych uroczystości. No, najlepszym przykładem są obchody milenijne, dlatego staraliśmy się, by w każdym tomie, jeśli była taka możliwość i uzasadnienie merytoryczne, że w danym okresie coś działo się interesującego, związanego z innym kościołem i innym wyznaniem, by to prezentować.
Czy możemy mówić o jakichś różnicach, to znaczy czy problemy związane ze stosunkami władza-kościół w poszczególnych regionach były tożsame?
W pewnym stopniu tak, a w pewnym stopniu nie. Wynika to z różnych powodów, z różnych sytuacji. Pierwsza, ta najważniejsza, to region, o którym mówimy. W przypadku na przykład Wielkopolski, gdzie taki cykl zrealizowaliśmy już kilka lat temu, nie można powiedzieć o próbach wykorzystywania Kościoła do legitymizacji polskości w tak długim przedziale czasu, jak miało to miejsce na terenie ziem przygranicznych, bo przecież o ile w Poznaniu mówiło się w Wielkopolsce o legitymizacji polskości poprzez religię, to możemy mówić o latach 40., ale mówić o tym możemy jeszcze na terenach, które są tematem naszej rozmowy, no do lat 70., do ostatecznych podpisania traktatów i porozumień z Republiką Federalną Niemiec, więc tamten element zagrożenia niemieckiego wykorzystywany jeszcze był przecież bardzo mocno w polityce Gomułki. Różnice polegają też na wyrazistości hierarchów, którzy kościołem diecezjalnym w poszczególnych miejscach zarządzają. Bo oczywiście postać najważniejsza to postać prymasa Stefana Wyszyńskiego, czy później prymasa Glempa, ale też nie bez znaczenia właśnie są hierarchowie. Nie bez znaczenia są wydarzenia rozgrywające się w poszczególnych diecezjach. Wydarzenia milenijne i ich główny spektakl i arena działań to Wielkopolska i centrala Warszawa czy Częstochowa. One miały swój wymiar również na terenach, o których mówimy, ale no był on z racji uwarunkowań historycznych mniejszy, no bo to rozgrywało się w Gnieźnie, w Poznaniu, w Zielonej Górze. Te obchody i w Gorzowie również też celebrowano, ale właśnie nie było tego kontekstu historycznego. I tak o wielu rzeczach możemy w różny sposób mówić, pod różnym kątem i kontekstem je analizując, mając ciągle jednak świadomość, że tym wspólnym mianownikiem, tym łącznikiem była postać, szczególnie właśnie w tym długim przedziale czasu, księdza prymasa, który wyznaczał te kierunki działania Kościoła i jego stosunku do władzy komunistycznej.
Jak pan wspomniał, szczególnie postawa prymasa Wyszyńskiego, ale też przykład chociażby z Gorzowa, gdy biskupem zostaje biskup Józef Michalik, który przyjechał z Rzymu. On dostaje pytanie, czy nadal wydawać Gazetę Katolicką Aspekty, i odpowiada: oczywiście, ja to biorę na siebie. Później, jak się okazało z jego wspomnień, on świeżo przyjechał z Rzymu, nie do końca rozumiał, może nie kontekst, ale nie do końca był świadkiem różnego rodzaju przejawów inwigilacji itd., itd. Stąd taka, a nie inna jego reakcja.
To, co działo się w Kościele, było czymś, co należało rozpoznawać z wnętrza tego Kościoła. Ksiądz biskup Michalik, on miał rozeznanie sytuacji, która panuje w Polsce, natomiast no, będąc w Rzymie, trudno jest w sposób taki organiczny diagnozować sytuację, która ma miejsce w poszczególnych diecezjach, poszczególnych parafiach, problemy, które się pojawiają. Dopiero przyjazd na miejsce, objęcie sterów pasterskich nad Kościołem lokalnym pozwala poznać historię, niuanse, pozwala zasięgnąć opinii, rozeznać się w tych skomplikowanych stosunkach i relacjach państwa i Kościoła katolickiego.
Pański osobisty wkład w te publikacje to historia ruchu pielgrzymkowego na przykładzie pielgrzymki z sanktuarium w Klenicy. Co takiego w tej maleńkiej Klenicy było, że to właśnie tam została zorganizowana pierwsza diecezjalna piesza pielgrzymka do Częstochowy?
Fenomen wynikał, myślę, że w dużym stopniu ze specyfiki regionu, z postawy ludzi, którzy na tym terenie żyją. Lata 80., o których rozmawialiśmy, fenomen ruchu społecznego Solidarność. Wówczas rolnicy również organizują się i dochodzą do wniosku, że oni, podobnie jak robotnicy, chcą mieć swój związek, i powstaje Solidarność Rolników Indywidualnych. Ona jest zarejestrowana na tym terenie. Mamy postaci bardzo mocno w ten ruch zaangażowane: Jarosław Nanowski, Edward Lipiec. Te osoby działają w ruchu Solidarności Rolniczej. Ona rozbudowuje swoje komórki terenowe bardzo prężnie na tym obszarze. Przychodzi wspomniany już przez nas stan wojenny, który zakazuje działalności Solidarności, ona zostaje zdelegalizowana. I co się dzieje wówczas? Wówczas dzieje się coś fenomenalnego, powstają duszpasterstwa rolników. Takie duszpasterstwo rolników powstaje również na tym terenie. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o postaci księdza Eugeniusza Jankiewicza, który zostaje poproszony o to, by zostać diecezjalnym pasterzem wspólnoty rolników. Ta wspólnota powstaje i ona ma wymiar modlitewny i formacyjny. Ma formować tego patriotycznego ducha rolników, tego ducha w wymiarze takiej pracy organicznej, związanej z warsztatem na roli. I jednym z elementów, które chce wprowadzić i wprowadza ksiądz Eugeniusz, to jest organizacja pieszej pielgrzymki. On już ma takie doświadczenia z Głogowa. Zawiązuje się grupa ludzi, w którą bardzo mocno angażuje się Edward Lipiec, i ta pielgrzymka powstaje w roku 84 i w 84 pierwszy raz wyrusza na szlak, i warto to przypomnieć i powiedzieć, wyrusza bez oficjalnej zgody władz administracyjnych. Idzie w formule nielegalnej. Wiąże się to z całą też polityką i otoczką funkcjonowania państwa komunistycznego, które utrudniało, chcąc, by te przejawy życia religijnego w przestrzeni publicznej były jak najmniejsze. Dlatego zakaz organizowania procesji Bożego Ciała, duże utrudnienia w organizacji ruchu pielgrzymkowego. Organizatorzy nie poddają się, udaje się tą pielgrzymkę zorganizować, i to jedyna diecezjalna pielgrzymka duszpasterstwa rolników w Polsce Ludowej.
Jak pan wspomniał, pielgrzymka organizowana zdecydowanie oddolnie. A czy da się, pańskim zdaniem, w odniesieniu do właśnie pielgrzymek z tamtych lat oddzielić ten charakter właśnie religijny, modlitewny, od takiego charakteru narodowego, patriotycznego? No bo te pielgrzymki przecież były tak naprawdę jedyną możliwością manifestowania publicznie nie tylko wiary, ale także właśnie postaw patriotycznych. Czy nie ma w ogóle potrzeby, by takie rozgraniczenie wprowadzać?
Lata 80. to jest taki fenomen ruchu pielgrzymkowego, można powiedzieć o takim jego pięknym wzroście, co jest związane z pontyfikatem Jana Pawła II. Wynika to też z takiego zaangażowania serca, ale i sytuacji społeczno-politycznej, która panuje w Polsce, szczególnie po zniesieniu stanu wojennego. Władze komunistyczne w sposób tak brutalny i drastyczny nie działają jak wcześniej. Warto zwrócić uwagę, że od lat powiedzmy 50., 60. ta aktywność ruchu pielgrzymkowego w Polsce zdecydowanie maleje. Były zakazy administracyjne, to wszystko, co w tej formule administracyjnej, jawnej i niejawnej, związanej ze Służbą Bezpieczeństwa się działo, determinowało zmniejszenie aktywności ruchu pielgrzymkowego, a już w latach 80. on funkcjonuje, jest stale pod nadzorem władz administracyjnych i Służby Bezpieczeństwa, ale nawet to, o czym mówią pielgrzymi z roku 84, którzy wyruszali z Klenicy. Oni wiedzieli wówczas, że, bo to biskup Socha przywiózł tą informację do Klenicy, że oficjalnej zgody nie ma na wyruszenie pielgrzymki, ale mimo wszystko idziemy. Oni obawiali się, że ta pielgrzymka może zostać rozwiązana. Nawet na etapie przygotowań zakładano, że będzie to spotkanie formacyjne, które będzie się odbywało w Klenicy równolegle, tak jak był przygotowany program na poszczególne dni pielgrzymki, a załatwione zostaną w Wielkopolsce autobusy, którymi pielgrzymi na sam koniec dojadą do Częstochowy. Pielgrzymka wyszła mimo zakazu, była monitorowana przez milicję i SB, natomiast nie została rozwiązana w sposób siłowy. To pokazuje też tą sytuację, gdzie ta władza nie chciała już takiej ostrej konfrontacji. Natomiast tej polityki w tej sytuacji nie da się oddzielić i tutaj wędrując w niej młodzi ludzie, bardzo duży odsetek uczestników, organizatorów to właśnie działacze Solidarności Rolników Indywidualnych. I tutaj ten element patriotyczny na każdym kroku się pojawia, począwszy od napisów na transparentach pielgrzymkowych, które miały wydźwięk religijny, ale już formuła ich prezentowania nawiązywała formą zapisu użycia czcionki do napisu Solidarność. Jedno z haseł pielgrzymkowych brzmiało: młodzi idą solidarnie do Maryi. Tutaj Służba Bezpieczeństwa zwracała na to uwagę, że ten zwrot solidarnie się pojawia. I jeśli były protesty skierowane w stronę do duchowieństwa, to ono mówiło, ale tutaj nie ma zaangażowania politycznego, bo młodzi idą solidarnie do Maryi. Nie rozumiemy, o co chodzi. Oczywiście ten kontekst polityczny, kod, który odbierali ci wszyscy, no był jasny, prawda? Jeszcze napis czcionką właśnie Solidarność. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o ruch społeczny, Solidarność plus napis, ale to była taka troszkę wyrafinowana gra między jedną a drugą stroną, z której Kościół wychodził zwycięstwo. Gesty znane doskonale, dwoma palcami Wiktorii, to jest coś, co się ciągle na pielgrzymce pojawia i tam to jest coś, co jest stałe, obecne we wszystkich pielgrzymkach, które w owym czasie wędrowały po polskiej ziemi. Ta polityka jest nieodzownym elementem. Ten wymiar patriotycznego zaangażowania pątników ma stałe miejsce. On najlepiej przejawia się w tych słowach, kiedy śpiewa się pieśń, ostatnią frazę ze zwrotki: ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. I to jest coś, co mocno wybrzmiewało w głowach i sercach społeczeństwa, a gdzie tylko było można, oni starali się to akcentować i robili to na pielgrzymce. Dlaczego władza tak się temu przeciwstawiała? No, dlatego, co już raz przywoływałem, że działo się to w przestrzeni publicznej. Nie podobało im się to, bali się tego, że te nieprzebrane rzesze, a tam były grupy, grupa właśnie klenicka, ona się rozrastała, dochodziła do ponad 1000 osób, ponad 1000 osób manifestujące swój patriotyzm, przywiązanie do wiary ojców, chcących żyć w wolnym, nieskrępowanym państwie. To było zagrożenie, bo oni przechodząc przez miasta, miejscowości, nieśli tego ducha. Ten naród już był policzony po słowach Jana Pawła II: niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Społeczeństwo już coraz pewniej te podwaliny systemu rozwalało, wyciągając krok po kroku, cegła po cegle, niszczyła ten mur systemu komunistycznego, co udało się zrobić w roku 89.
Gościem audycji Historie pisane na nowo był Rafał Raczek, dyrektor poznańskiego oddziału IPN. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziś w Historiach pisanych na nowo, przypomnę, omawiamy najnowszą publikację IPN-u Władza a Kościół na Środkowym Nadodrzu w latach 80. Powiemy jeszcze o dwóch referatach z tej publikacji. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, pisze o roli Solidarności w stosunkach państwo-kościół na początku lat 80.
Są meldunki składane przez wojewodę do dyżurnego sztabu operacyjnego rządu. One zaczęły funkcjonować w marcu 81 roku. Urzędy wojewódzkie były zobligowane do przekazywania takich raportów dziennych i tam jest również trochę informacji na temat spraw kościelnych, na przykład jak kiedy wojewoda spotkał się, czy jakiś inny urzędnik spotkał się z biskupem, to wówczas o takim spotkaniu informowano i te ślady tych informacji również są w aktach. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR i wojewoda na bieżąco byli informowani o sytuacji w województwie. W aktach Urzędu Wojewódzkiego zachował się zbiór takich informacji podpisywanych najczęściej przez zastępcę szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa. Meldunki te jednak nie są kompletne. To na ich podstawie Komitet Wojewódzki i PZPR informował Komitet Centralny o sytuacji w Gorzowie, natomiast Urząd Wojewódzki sporządzał informacje dla Urzędu Rady Ministrów. Co ciekawe, chociaż materiały te zachowały się w Kancelarii Tajnej Urzędu Wojewódzkiego, to w większości ich adresatem był pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Być może zdecydował o tym brak Kancelarii Tajnej w Komitecie Wojewódzkim, a co za tym idzie brak możliwości przechowywania dokumentacji niejawnej w budynku Komitetu Wojewódzkiego. Można tu znaleźć liczne doniesienia o niewłaściwych zdaniem Służby Bezpieczeństwa wypowiedziach duchownych. Naturalnie dotyczyły one spraw publicznych i były traktowane przez władze jako wtrącanie się do polityki. Są tu na przykład całe kazania księdza Witolda Andrzejewskiego, skrupulatnie nagrywane i przepisywane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Właściwie można by powiedzieć, proszę Państwa, że no, można wyrazić pewną wdzięczność Służbie Bezpieczeństwa za to, że wykonała tyle pracy, bo to są właściwie te kazania, które nie ma ich znowu aż tak dużo, ale to, co się zachowało w tych aktach, to są właściwie nieliczne spośród znanych kazań, które zachowały się księdza Witolda. Dzięki właśnie tym aktom wiemy dokładnie, jak te kazania, możemy odtworzyć niektóre z tych kazań, przecież bardzo ważnych dla Gorzowa i nie tylko. Dzięki tym aktom one się zachowały. Znajduje się tu wiele informacji o wypowiedziach w okresie stanu wojennego innych księży, na przykład księdza Jana Abramskiego z Choszna, Franciszka Morawskiego z Barlinka, czy Mieczysława Wykroty ze Strzelec Krajeńskich, także innych. W aktach tych znajduje się również dużo informacji dotyczących sporu wokół tak zwanego Białego Krzyża. Było ustawiony na ścianie katedry i stanowił miejsce spotkań działaczy opozycji w okresie stanu wojennego. Decyzją władz kościelnych został przeniesiony następnie do budowanego kościoła przy ulicy Żeromskiego w marcu 1983 roku, gdzie znajduje się do dzisiaj. A trzecim takim zbiorem dokumentów, w których możemy szukać dokumentów dotyczących kościoła, są akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie z lat 75-1990. Najważniejszymi materiałami, które znajdują się w tym zespole, są teleksy wysyłane przez Komitet Wojewódzki do Komitetu Centralnego. Można tu m.in. znaleźć informacje o spotkaniach pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego z biskupami gorzowskimi. Nie było ich wiele, w całych latach 80. zaledwie kilka. Są to jednak obszerne i interesujące dokumenty, które są jednak jednostronne i wymagają ostrożnego korzystania. Obraz, który się tutaj wyłania, niekoniecznie musi pokrywać się z naszymi wyobrażeniami, ale podkreślam, te dokumenty były pisane przez urzędników, przez pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, bądź też przez wojewodę czy jego pracowników, na własne potrzeby. No na przykład takie spotkanie miało miejsce 24 marca 1981 roku w okresie tak zwanego kryzysu bydgoskiego, kiedy kraj stał na krawędzi konfrontacji pomiędzy Solidarnością a władzami. Wydawało się, że władze są zdecydowane już wtedy na wprowadzenie stanu wojennego. Tak się nie stało, no ale był to gorący czas. I na prośbę kurii takie spotkanie się wówczas odbyło z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, którym był wówczas Ryszard Łabuś. On przyjął biskupa Wilhelma Plutę. Zgodnie z informacją sporządzoną w Komitecie Wojewódzkim, na spotkaniu rozmawiano wówczas o budowie nowych kościołów, jednak głównym tematem było omówienie aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Zdaniem biskupa pierwszy sekretarz, tu cytat, z rozwagą i dużą odpowiedzialnością rozwiązywał problemy w województwie. Sekretarz podziękował biskupowi za brak zgody na przeprowadzenie strajku rolników w jednym z kościołów. Oceniając sytuację bieżącą, pierwszy sekretarz stwierdził, tutaj cytat, w działalności Solidarności górę biorą elementy ekstremalne dążące do konfrontacji z władzami, że w postawie tych działaczy jest negowanie kierowniczej roli PZPR, anarchizowanie życia w kraju, podważanie sojuszu Polski i Związku Radzieckiego i przynależności do Układu Warszawskiego. Biskup stwierdził, że jest niedopuszczalne kwestionowanie roli PZPR w państwie oraz sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Biskup Luta zapewnił ponadto pierwszego sekretarza, że działania kościoła będą zmierzały na rzecz stabilizacji sytuacji. Ustalono też treść wspólnego komunikatu. Kolejne dokumenty, na które chciałbym zwrócić uwagę, dotyczą okresu pontyfikatu biskupa Józefa Michalika z 27 listopada 1986 roku, a więc na 3 dni przed ingresem, spotkał się on z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, był nim już wówczas Wiktor Kinecki, oraz z wojewodą gorzowskim Stanisławem Nowakiem. Wojewoda poinformował o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. Biskup z kolei informował rozmówców o swojej dotychczasowej pracy w diecezji łomżyńskiej oraz w Rzymie i że poznaje nowe miejsce pracy. Zadeklarował też kontynuację dialogu i zaprosił swoich rozmówców na ingres. Ustalono, że w uroczystościach weźmie udział dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań i prezydent Gorzowa. Biskup poruszył sprawę lokalizacji kościoła w Słubicach i na osiedlu Górczym w Gorzowie. To w ogóle taki temat, który dla kościoła był bardzo ważny. On się w wielu tych rozmowach zawsze pojawiał. Budowa nowych kościołów władzy utrudniały ich powstawanie. Jego zdaniem przedłożone propozycje lokalizacyjne przez władze były nie do przyjęcia. Chciałby, aby te kościoły były większe i położone w innych miejscach. Zdecydowano o dalszych pracach w tych sprawach. Biskup zadeklarował chęć przekazania aparatury medycznej dla nowego szpitala w Gorzowie. Na życzenie pierwszego sekretarza kończące się słowami: życzę księdzu biskupowi powodzenia w pracy dla dobra Kościoła i diecezji, jak również dla dobra naszej ojczyzny, Polski Ludowej. Biskup, dziękując, miał odpowiedzieć: znam tylko Polskę Ludową. Trzy dni później, to jest 30 listopada 1986 roku, po uroczystościach związanych z ingresem w Gorzowskim Muzeum Okręgowym doszło do rozmowy pomiędzy nuncjuszem apostolskim, kardynałem Francesco Colasuono, obecnym na ingresie, a pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Wiktorem Kinneckim, o czym dowiadujemy się z kolejnego teleksu. Z inicjatywą spotkania wyszedł nuncjusz, a obaj znali się z czasu pracy w dyplomacji Kinneckiego. On był wcześniej ambasadorem w Jugosławii. W rozmowie uczestniczył także wikariusz generalny kurii, ksiądz Władysław Sygnatowicz. W trakcie rozmowy nuncjusz kilkakrotnie wprawił w osłupienie Kinneckiego, tak to wynika z tego dokumentu, już na samym początku rozmowy, znanej, co podkreślam, tylko z jednostronnej relacji Kinneckiego, zaproponował sekretarzowi, aby odtąd mówili do siebie po imieniu. Przyjąłem tę formę, szczegół ten warto uzupełnić uwagą, że na wikariuszu 70-kilkuletnim wywarło to duże wrażenie, zanotował później Kinecki. W trakcie rozmowy pierwszy sekretarz wyraził dezaprobatę dla tolerowania przez duchowieństwo działaczy związku zawodowego, którego u nas w ogóle nie ma, podając jako przykład rozwinięcie sztandaru w czasie ingresu. Miał taki miejsce incydent, że Gorzowska Solidarność w trakcie ingresu wyjęła sztandar po raz pierwszy od stanu wojennego schowany, sztandar zarządu regionu Solidarności. No i to było wydarzenie takie polityczne, no, chciał nie chciał, zresztą przewodniczący został ukarany, a kolegium, które wymierzono, zapłacił zresztą z pieniędzy przekazanych przez biskupa Michalika. W odpowiedzi sekretarz usłyszał od Francesco Colasuono następujące stwierdzenie: panie sekretarzu, odnosi się do Solidarności, panie sekretarzu, to są epigonii, relikty historii, wiemy, że oni już dziś nie znaczą, wobec tego odparłem, dajcie temu wyraz publicznie, stwierdzał Kinecki. W aktach z tego okresu zachowała się również relacja z przebiegu ingresu sporządzona w Komitecie Wojewódzkim, w której odnotowano również pojawienie się w czasie uroczystości pocztu sztandarowego Gorzowskiej Solidarności.
Dariusz Rymar zastrzega, że jego referat opiera się momentami o bardzo jednostronne dokumenty ówczesnych władz. Z kolei biskup Paweł Socha w tej publikacji pisze o pomocy społecznej organizowanej przez Kościół w stanie wojennym.
Wybór papieża i wpływ na struktury życia także w naszej diecezji. Przede wszystkim tu należy podkreślić wizyta pierwsza i zmiany, jakie się dokonały w Polsce. To miało ogromny wpływ na życie także religijne, zwłaszcza problem stanu wojennego, Solidarność, stan wojenny i tysiące liderów ruchu robotniczego w więzieniach. To doprowadziło do istotnych zmian politycznych, gospodarczych. Rozwinął się wtedy na wielką skalę ruch pielgrzymkowy do sanktuariów jako pewna forma takiej manifestacji wolnościowej. Ruszyła wtedy pierwsza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. Chciano wtedy zlikwidować ruch społeczny, ale Kościół angażował się w ich obronę przez pomoc duchową i materialną dla rodzin osób uwięzionych. Powstały wtedy komitety pomocy uwięzionym i ich rodzinom w Gorzowie, zwłaszcza i w Głogowie. Oczywiście można by tu opowiadać, bo ja to wszystko byłem jakoś tam zaangażowany bezpośrednio i więc mógłbym tutaj mówić bez końca, ale po powstaniu Solidarności, szczególnie po zniesieniu stanu wojennego, można było budować kościoły. To znaczy powstał wtedy nieprawdopodobny ruch budowy kościołów. Miasta takie jak Zielona Góra wreszcie miały dwie parafie, a dzisiaj z tymi przyległościami to jest chyba około 17. Tak, to jest zupełnie duża różnica. A więc nie wolno było budować. Jedyny kościół, jaki był budowany u nas w diecezji od 1974 roku, to był Kostrzyn. Kościół w Kostrzynie, gdzie tam zezwolono, bo taka była kapliczka tylko. A tak nie zezwolono na budowę żadnego kościoła, a powstały ogromne, katedralna parafia miała ponad 70 tysięcy wiernych, a kościół mógł pomieścić 2 tysiące. Jak wizytowałem po raz pierwszy katedrę, to dzieci mi wisiały brodą na ołtarzu. Nie można było do ołtarza dojść. To było po prostu niemożliwe. I stąd cała ta sytuacja budowy kościołów to jest... I co roku biskup Pluta pisał list pasterski na święto w Jadwigę o potrzebie budowy kościołów, ale tutaj władze były nieubłagane, absolutnie nie ustąpiły na jota. I dopiero ruch Solidarności to otworzył. Także wielkie zubożenie. I tutaj należy podkreślić ogromną rolę kościoła w rozdawnictwie darów, które były przywożone z krajów zachodnich. Niemcy, Francja, Belgia, Włochy przysyłali wtedy tirami lekarstwa i różne formy, środki czystości, żywność. I wszystko to spoczywało na barkach parafii, caritasu, żeby można było oczywiście to rozdawać. Nominacja biskupa Michalika, który przyszedł 4 października 86, wyraził zgodę na wydawanie oficjalne czasopisma Aspekty. Wszystko to było potajemnie wydawane, jako tak zwane podziemna, a on powiedział, proszę wydawać, ja biorę odpowiedzialność i koniec. Więc no, przyjechał ze środowiska, gdzie nie było takich obostrzeń, tylko przyjechał, tam był 12 lat w Rzymie. Przyzwyczaił się do innej mentalności, więc tutaj i stąd i w kazaniach mówił, stąd mieliśmy wybijanie szyb od ogrodu, a także od ulicy, to było przynajmniej kilkanaście razy. Jak powiedział tylko takie kazanie, jak to się mówi, klarowne w sprawach społecznych, no to rano mieliśmy szyby wybite. Także była ta sytuacja taka wtedy dosyć nieprzyjemna.
Te i inne relacje w najnowszej publikacji IPN-u, poszczegóły odsyłam na www.zachod.pl.
Historie pisane na nowo.
Na koniec jeszcze zaproszenie na jutrzejsze uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego. Wojewódzkie uroczystości o 17 w Gorzowie na cmentarzu komunalnym z udziałem m.in. wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. W Zielonej Górze najpierw o godzinie 16 w centrum miasta obok pomnika Bachusa układany będzie symbol Polski walczącej ze zniczem. To organizuje Młodzież Wszechpolska oraz Stowarzyszenie Lubuszanie dla Rzeczypospolitej. O 17 miejskie uroczystości na zielonogórskim cmentarzu zaprasza Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. A z kolei o 19 w Zielonej Górze w Ogródku Patriotycznym przy Alei Zjednoczenia Lubuszanie dla Rzeczypospolitej zapraszają na wspólne śpiewanie pieści powstańczych. W Słubicach o 16.50 na placu Sybiraków zaprasza tutaj Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości, a w Nowej Soli o 17 przed pomnikiem bohaterom walk o Polskę zostaną złożone kwiaty. Przypominam, nasz adres kontaktowy historie@zachod.pl. Czekamy na Państwa sugestie dotyczące tematyki kolejnych audycji. Dzisiejszą przygotował Kamil Chybki, całość zrealizował Andrzej Gruszka, a muzycznie towarzyszyła nam Marika.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.